Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym krótko się podzielić Słowem Bożym z listu do Rzymian i do Koryntian, takimi wersetami znanymi z 12 rozdziału listu do Rzymian. Pierwszy, drugi werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być i duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I te słowa, które są napisane w drugim wersecie, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. List ten jest napisany, jak tutaj jest w pierwszym wersecie napisane, że skierowany do braci, do kościoła, do zboru w Rzymian, do konkretnej społeczności, jest skierowany przede wszystkim do ludzi wierzących. Oczywiście każdy może z tego słowa wziąć dla siebie, każdy może to słowo odnieść do swojego życia, do swojego serca. Duch Święty może przez te listy przemawiać do każdego człowieka, ale chcemy pomyśleć o tym, jako to słowo skierowane jest dzisiaj do nas, do ludzi wierzących, do ludzi, którzy spotkaliśmy w swoim życiu Pana Jezusa Chrystusa, do ludzi odrodzonych, na nowo narodzonych. I tutaj apostoł pisze takie słowa: przemieńcie się w duchu umysłu swego. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy człowiek rozpoczyna swoje życie z Bogiem, coś w jego sercu zaistniało, coś nowego się zrodziło w jego sercu. Bóg wzbudził nowe życie w naszych sercach. Ale wciąż jeszcze są pewne rzeczy, pewne sposoby myślenia z naszego starego sposobu życia. Byliśmy przez ten długi okres swojego życia, można powiedzieć, w Egipcie, czy w tym duchowym wymiarze, w tym świecie ciemności, gdzie panował diabeł, szatan. Mieliśmy swoje przyzwyczajenia, mieliśmy swoje drogi, które nie były Bożymi drogami. I przyszedł kiedyś taki dzień w naszym życiu, kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu, oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Ale pewne rzeczy, pewne sposoby myślenia wciąż mogą być w nas jeszcze zakotwiczone. Jeszcze wciąż mogą ożywać. Jeszcze możemy wciąż poruszać się według swoich starych zasad. Dlatego apostoł tutaj mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się w duchu umysłu waszego. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w szóstym rozdziale, przepraszam, 19-20 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I w pierwszym liście Piotra, 18-19 werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Kiedy myślimy o łasce Bożej, o tym, co uczynił dla nas Jezus, On przyszedł na ten świat, oddał swoje życie za każdego z nas. I możemy sobie potraktować tak bardzo lekko, przejść koło tego, że tak się wydarzyło, ale kiedy spojrzymy w nasze serca i przypomnimy sobie nasz początek, jak to się wtedy wydarzyło? Jak wiele było czasami łez może w życiu ludzi, kiedy dostaliśmy przez Ducha Świętego przekonanie o tym, że jesteśmy zgubionymi ludźmi, o tym, że jesteśmy grzesznikami. I z taką potrzebą, kiedy przyszliśmy do Jezusa, kiedy płakaliśmy, kiedy prosiliśmy: Panie, zmiłuj się nade mną, pomóż mi, ratuj mnie. Kiedy wołaliśmy do Niego w takiej skrusze, Bóg odpowiedział. I tu jest napisane, że Jezus musiał za ten nasz grzech zapłacić swoim życiem, zapłacić swoją świętą krwią, aby nas wykupić z tego marnego postępowania. Dlatego, że sami nie byliśmy w stanie się od tego uwolnić, ale On nas wykupił. Wykupił nas z tej ciemności, w której żyliśmy, z tego grzechu i przeniósł do Królestwa swego. Jest napisane, że On nas wykupił swoją drogocenną krwią. Nie byliśmy w stanie zapłacić żadnymi pieniędzmi. Nie było takiej wartości, którą moglibyśmy dać Bogu, abyśmy zostali wyrwani z naszego położenia. Dlatego Jezus przyszedł na ten świat, aby nas wykupić. I wracając do listu do Koryntian, do szóstego rozdziału, jest napisane, że nie należycie do siebie samych. I musimy sobie to wciąż uświadamiać. Tak jak Paweł mówił, przemieńcie się w duchu umysłu waszego, żeby ta prawda była w naszym sercu głęboko tak zakorzeniona, że nie należymy do siebie samych. Jezus zapłacił za każdego z nas najwyższą cenę. On zapłacił za nas swoim życiem, swoją świętą krwią. On nas wykupił dla siebie. I dlatego tu jest napisane, że Paweł tak bardzo mocno mówi, nie należycie do samych siebie. Abyśmy mieli to w pamięci dzisiaj, ale że nie należymy do samych siebie. Czasami ludzie mogą sobie mówić, no nawróciłem się, chodzę do kościoła, ale wciąż możesz chodzić swoimi drogami, wciąż możesz mieć swoje myśli. Chociaż ja mogę tak czynić, czego tak nie mogę? Dlatego, że nie należysz do samego siebie. Chrystus za ciebie zapłacił tą największą cenę. I służba dla Boga to nie jest coś, co jest obowiązkiem, co jest jakąś taką tyranią. To nie jest coś, co robimy z przymusu. Bóg nie chce takiej służby. On chce służby z miłości. On chce służby oparte na relacji, abyśmy byli zawsze gotowi do tego, aby być Mu posłusznymi, aby wykonywać Jego wolę z miłości do Niego. To jest takim celem właśnie chrześcijaństwa. Jezus nas zbawił nie dla siebie samych, abyśmy teraz sobie żyli tak, jak nam się podoba, ale abyśmy Mu służyli jako Jego Kościół, jako Jego słudzy, jako Jego odkupieni.
Otwórzmy pierwszy list Jana, 5:4-5 czytamy takie słowa. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Bracia i siostry, Bóg chce, abyśmy byli prawdziwie wierzącymi ludźmi. To, co Go najbardziej raduje, to to, kiedy Jego dzieci polegają na Nim, kiedy ufają Mu, wierzą, powierzają wszystkie troski, wszystkie swoje problemy, oddają Mu dosłownie wszystko, każdą jedną rzecz, wierząc, że Pan dopomoże, odpowie w odpowiednim czasie, że nas zachowa. To jest cechą człowieka, który narodził się na nowo. To jest ten, który narodził się na nowo. To nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, ono ma więź, bliską więź z Bogiem. Tak jak teraz przystępowaliśmy do Wieczerzy Pańskiej, bracia i siostry, nasz wewnętrzny człowiek pije krew Jezusa. Nasz wewnętrzny człowiek zjada, je, posila się Jego ciałem. Pan nasz powiedział, że kto nie będzie pił Jego krwi i kto nie będzie jadł Jego ciała, nie może mieć z Nim działu. Ale my wiemy, bracia i siostry, że nie chodzi tutaj o krew fizyczną i nie chodzi o to ciało biologiczne, fizyczne. Ale my czytamy w Ewangelii Jana, że Słowo ciałem się stało. Naszym Słowem jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Na początku było Słowo, przez Nie wszystko powstało, co zaistniało. I czytamy, że Słowo ciałem się stało. Czyli my rozumiemy to w ten sposób, że wewnętrzny, nasz duchowy człowiek potrzebuje Bożego Słowa, żywego Słowa. Pić krew Pana Jezusa, to jest przyjmować przez wiarę, przyjmować poprzez wiarę to, co uczynił dla nas Jezus Chrystus na Golgocie. My wiemy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Krew Pana Jezusa Chrystusa zapłaciła, odkupiła nas, wyrwała z rąk diabła. Zostaliśmy na podstawie tego, co Jezus uczynił na Golgocie, przeniesieni z ciemności do światłości. A więc krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. Potrzebujemy tej krwi, bracia i siostry. Potrzebujemy ochrony krwi. W tej krwi jest wielkie błogosławieństwo dla każdego Bożego dziecka. Więc mieć dział w tym, co uczynił Pan Jezus Chrystus na Golgocie. I kiedy my przystępujemy do stołu Pańskiego, to jest ten czas rozpamiętywania również, myślenia, zastanawiania się, a gdzie bym był, gdyby Jezus nie spotkał mnie? Gdzie bym był, gdyby Jezus nie zatrzymał mnie w tym marszu śmierci? Bracia i siostry, jakże to jest cudowne, że Pan nas zatrzymał, otworzył nasze oczy, że pojednał nas z sobą, ponieważ ta śmierć fizyczna, biologiczna, to jest tak naprawdę początek, to jest przejście do wieczności. przekraczamy pewien próg, ale Biblia mówi nam o tym bardzo wyraźnie. Jest wiele obietnic, wiele Słowa Bożego, które mówią nam o wspaniałej wieczności z Panem, wspaniałej wieczności w Królestwie Bożym z Jezusem Chrystusem. Więc my czytamy tutaj, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Zwyciężyć świat. Bracia i siostry, czasami świat daje nam się we znaki. To jest ten system, którym związani są ludzie w sercach, w umysłach, według którego żyją, funkcjonują pewien system wartości. Zwróćmy uwagę, że wiara zwycięża ten system. Oznacza to, że możesz wyrwać się poprzez wiarę z tego systemu. Nie musisz być już niewolnikiem tego systemu. Nie musisz już żyć w taki sposób, aby podobać się, przypodobywać temu światu. Nie musisz robić nic, aby komukolwiek się podobać, jak tylko Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiemy, że kiedy w ten sposób żyjemy, kiedy trzymamy się Jego słowa, to jest to miłe ludziom też i Bogu, ponieważ Bóg tak nas stworzył, że kiedy wypełniamy Jego wolę, wypełniamy Jego słowo, to ludzie widzą to. Widzą to, ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Pana. Człowiek utracił to w ogrodzie Eden, ale wiemy, że Bóg daje nam możliwość w Jezusie Chrystusie, aby to podobieństwo odnowić i odnawiać przez całe życie, aby Jezus był widoczny w nas. A więc możemy czytać, że wiara, ona zwycięża ten świat. Wszystko, co się narodziło z Boga, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, wiara, którą Bóg nam dał, łaska, którą Bóg nam okazał, to jest zwycięstwo nad tym światem. W Ewangelii Jana możemy czytać w trzecim rozdziale, trzeci rozdział Ewangelii Jana, 36 wiersz. Pan Jezus Chrystus, On powiedział takie słowa, że kto wierzy we mnie, ten ma życie wieczne. Człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa, on ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy, kto nie słucha Słowa Bożego, kto nie słucha Słowa Bożego, gniew Boży ciąży nad nim. To jest 36 wiersz trzeciego rozdziału. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. A więc my widzimy tutaj, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Chciałbym mówić dzisiaj o wierze, która jest niezbędna, konieczna, ponieważ przez wiarę, bracia i siostry, zwyciężamy złego, przez wiarę zwyciężamy świat. Przez wiarę, bracia i siostry, my dziedziczymy wszystkie obietnice i również otrzymujemy od Pana wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Człowiek, który wierzy, który ufa, jest w stanie przetrwać każdą burzę. I Biblia mówi o tym, że zna Pan tych, którzy Mu ufają, że On dopomaga im przejść przez wezbrane morze, przez wezbrane fale. Bóg zachowuje takiego człowieka, kto na Nim polega, kto Jemu chce wierzyć. I my tutaj czytamy, że jest pewne powiązanie wiara i słuchanie. Wiara i słuchanie. Kto wierzy w Syna, ma żywot. Wiara w Syna Bożego, bracia i siostry. Ta wiara prowadzi nas do głębokiej pokuty, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, ale również ta wiara prowadzi nas do społeczności z żywym Bogiem, z Synem Bożym. Kto wierzy w Syna, ma żywot. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota. Słuchać Syna. Bóg pragnie, abyśmy słuchali Bożego Słowa, abyśmy czytali, poznawali te Słowo, bracia i siostry. Kto nie słucha Syna, a więc jest to bardzo istotne, bardzo ważne, abyśmy słuchali Bożego Słowa, abyśmy karmili swoje serce Bożym Słowem. W Ewangelii Jana na samym początku, w pierwszym rozdziale, czytamy: na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Czytamy tutaj, że w Słowie Bożym, to jest nietypowe bardzo, to jest jedyna księga, która jest natchniona przez Bożego Ducha Świętego. I to jest jedyna księga, o której możemy powiedzieć, że w niej jest życie, a życie było światłością. Bracia i siostry, wielu ludzi twierdzi, że warto jest znać Słowo Boże, warto jest znać Biblię, ponieważ jest tam wiele cennych wskazówek, rad. Jest to takie źródło do moralnego, czystego życia. Ale wiecie, to wcale nie o to Bogu chodzi. Oczywiście my również tych rzeczy dowiadujemy się ze Słowa. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy karmimy się Bożym Słowem, dowiadujemy się o wielu prawach, zasadach, możemy poznać pewną kulturę, możemy poznać pewne fakty historyczne, ponieważ to wszystko zawarte jest w Bożym Słowie. Ale to nie jest celem najważniejszym, po co Bóg dał nam to Słowo. Więc tutaj czytamy, że w tym Słowie było życie. To jest ta najważniejsza rzecz. To jest to duchowe życie, bracia i siostry. I dalej czytamy, życie było światłością ludzi. A więc tak naprawdę, kto powiedział o sobie, że jestem życiem? To jest Jezus. On powiedział, ja jestem droga, prawda i życie, żywot. Czyli Jezus jest życiem. I On również powiedział, ja jestem światłością świata. Jezus jest światłością świata. Życie było światłością ludzi. Pan jest tym, który jest światłością dla ludzkości, dla wszystkich ludzi. A więc jak mamy rozumieć to słowo, bracia i siostry? A więc mianowicie, kiedy je czytamy, kiedy się karmimy Słowem Bożym, jest najistotniejsze, najważniejsze, aby spotkać Syna Bożego, spotkać się z Jezusem podczas studiowania, czytania Pisma Świętego. Aby skoncentrować się na Jezusie Chrystusie, na Synu Bożym. Bo jeśli człowiek spotyka żywego Boga poprzez wiarę, czytając Słowo, modląc się, kiedy spotyka zmartwychwstałego Chrystusa, bracia i siostry, wszystko jest wtedy możliwe. Pan może ciebie podnieść, Pan może ciebie uleczyć, uzdrowić, Pan może uwolnić od wszystkiego. Więc kiedy czytamy Słowo Boże, dla niektórych jest to takie bardzo ważne, aby poznawać, aby zyskiwać tę wiedzę teologiczną, ale bracia i siostry, to też jest potrzebne nam, ale nie najważniejsze. To nie jest najważniejsza zasada, najważniejsza rzecz, by poznawać wiedzę teologiczną, chociaż jest to potrzebne. Ale bracia i siostry, najważniejsze, by spotkać Chrystusa, Jezusa, osobę Jezusa, który powiedział, że jestem życiem i który powiedział, jestem światłością świata. Czy czytamy w taki sposób Biblię? Czy czytamy w taki sposób Słowo Boże, bracia i siostry? Kiedy tak czytamy, nasza wiara będzie wzrastać. Nasza wiara będzie wzrastać. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, to jest takie znane miejsce, gdzie Paweł powiedział w 10 rozdziale, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Więc kiedy słuchamy słowa, kiedy czytamy to słowo, to również słuchamy. Również słuchamy, ponieważ nasz duchowy słuch wówczas jest otwierany przez Boga. Zwróćmy uwagę, jak bardzo ważną rzeczą dla Boga jest słuchanie. Jak bardzo ważną rzeczą. Chociażby gdybyśmy otworzyli teraz tylko na chwileczkę objawienie Jana, listy do 7 zborów. Każdy jeden ten list jest zakończony bardzo podobnym zdaniem. Mianowicie jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jakże to jest ważne, by usłyszeć. A więc to jest nasza taka odpowiedzialność, że kiedy stajemy przed Panem, kiedy czytamy Słowo, kiedy modlimy się, to jest tak ważne, aby usłyszeć. Usłyszeć głos Boży, usłyszeć to, co Pan chce ci powiedzieć. Być może Pan chce cię pocieszyć, zachęcić. A Boże chce Ciebie przestrzec przed czymś. A może w czymś chce Ciebie pouczyć. Jakże to jest ważne, abyśmy pozwolili na to, by Bóg czynił swoje dzieło poprzez swoje słowo. Kiedy my czytamy to słowo, abyśmy mieli naprawdę relację z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który chce do nas mówić. Więc kto ma uszy, niechaj słucha to, co Bóg, co Duch Święty mówi do zborów. Ważna rzecz, bracia i siostry, bo wówczas człowiek wzrasta, rośnie nasza wiara. Więc to uważne słuchanie ma wielkie znaczenie przed Bogiem. Możemy znaleźć również wiele wzmianek w Starym Testamencie, w pierwszej chociażby księdze Samuela, w 15 rozdziale tej księgi, kiedy to Saul, wiemy, nie wypełnił rozkazu pańskiego i wykonał rozkaz pański, ale po swojemu. Wykonał Boże Słowo, ale tak jak sam chciał. I my musimy też zwracać na to baczną uwagę, aby dokładnie wypełniać Słowo Boże, tak jak Bóg nam pokazuje, tak jak Pan mówi do nas, byśmy nie byli powierzchowni, abyśmy też nic nie zmieniali w tym Słowie i nic z tego nie odejmowali. I zwróćmy uwagę, że Bóg posłał wówczas proroka Samuela i Samuel skarcił króla Saula. I w 22 wierszu możemy czytać, Samuel mówi, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Więc widzimy uważne słuchanie. Kiedy człowiek słucha, bracia i siostry, kiedy człowiek słucha, to nie tylko po to, żeby słuchać, ale list Jakuba mówi nam, abyśmy byli wykonawcami Słowa Bożego. Bo jeśli jesteśmy tylko słuchaczami, to Jakub postrzega nas, że jesteśmy tylko ludźmi takimi, którzy przechodzą przez lustro, przez zwierciadło, przyglądają się sobie i odchodzą i zapominają, jacy jesteśmy. A więc nie można w ten sposób korzystać z lustra. Siostry o tym wiedzą, a myślę bracia też. Gdybyśmy się nie golili, gdybyśmy nic ze sobą nie robili. O Panie, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie teraz masz. Niektórzy ludzie takie mają zasadę w swoim życiu. Taki już jestem. Nie potrafię zmienić tego grzechu. A potrafisz zmienić swój wygląd? A potrafisz ubrać swoje ubranie? Potrafisz zrobić makijaż? Potrafisz umyć zęby i ogolić się? Potrafisz zmienić ten zewnętrzny wygląd człowieka? Potrafimy, wszyscy to potrafimy zrobić. I Bóg daje nam również wskazówki, abyśmy zmieniali się, abyśmy byli wykonawcami Bożego Słowa, abyśmy wzrastali w podobieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa dzięki łasce Bożej, przez Słowo Boże, przez pomoc Ducha Świętego. To są rzeczy, o które mamy się modlić, wołać. Pan nas będzie przemieniał. Bóg będzie nas przemieniał. Zwróćmy uwagę, jest taka księga w Starym Testamencie, gdzie możemy czytać o Esterze, która stała się żoną króla. I wiemy, że to był taki pewien konkurs ogłoszony. I był tam pewien człowiek, który znał wszystkie zwyczaje króla. Wiedział, co królowi się podoba, wiedział, w czym król nie gustuje, a wiedział, w czym gustuje, co jemu się podoba. I wówczas on doradzał Esterze, co ma ze sobą zrobić, w jaki sposób ma poprawić się, jak ma się zachować, w co ma się ubrać, w co ma się przyozdobić. On wszystko jej mówił i zwróćmy uwagę, tam jest jedna ciekawa rzecz, że Estera słuchała we wszystkim tego człowieka. Słuchała we wszystkim tego człowieka. Więc bracia i siostry, to jest taki obraz Ducha Świętego, który pracuje w nas. Ponieważ Duch Święty zna wszystkie upodobania króla. Zna wszystkie upodobania Jezusa Chrystusa. On zna, wie, co Jemu się podoba, a co nie podoba się naszemu Panu. I On będzie naszym doradcą. On będzie nam mówił poprzez Słowo Boże. Będzie dotykał naszego sumienia. Dlatego nie bądźmy ludźmi, którzy zatwardzają swoje sumienie. Można być słuchaczem słowa, dzisiaj nawet być, słuchać, a wyjść za chwilę, śmiać się i wiedząc, że gdzieś tam jest coś ukrytego, przykrytego. Lepiej tego nie dotykać. Jak się to dotknie, to zacznie śmierdzieć. Zacznie śmierdzieć, jeśli tego nie uporządkujesz. Dlaczego? Ponieważ Paweł mówi, że nie ma takiego grzechu, który nie zostałby ujawniony. Są grzechy, które są zakryte, które są ukryte, ale ukrytymi pozostać nie mogą, bo jeżeli człowiek należy do zboru pańskiego, Pan daje czas na upamiętanie. Czasami jest to długi czas. Bóg jest naprawdę cierpliwy, naprawdę cierpliwy. Ale jeśli człowiek tego nie czyni, nie robi, to Pan może zawstydzić takiego człowieka i pokazać, i objawić, i wynieść na światło, choć to nie jest w jego naturze. Pan jest łaskawy, delikatny i Pan nakazał nam nawet w taki sposób postępować, delikatnie, tak jakbyśmy chcieli, aby z nami postępowano. Zwróćmy uwagę, że ta zasada jest opisana przez Pana Jezusa, że jeśli widzisz coś u kogoś, to idź z nim na sam porozmawiaj, nikomu nie mów o tym. Nikomu nie opowiadaj, że ktoś źle czyni, ktoś źle postępuje, ale porozmawiaj najpierw z tym człowiekiem w miłości, nie z pozycji wyższego, nie z pozycji kogoś, kto jest nad nim, bo wtedy to jest odwrotne działanie. Biblia mówi, abyśmy jedni drugich za wyższych od siebie uważali. I Biblia mówi również, że kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Abyśmy nie byli pyszni, abyśmy nie byli dumni i nie myśleli o sobie zbyt wiele. Ponieważ Bóg nas trzyma w swojej łasce, w swojej dobroci. Dlatego winniśmy troszczyć się o braci, o siostry. Jeżeli jest troska, miłość, współczucie, wtedy mogę pójść i porozmawiać i napomnieć. A jeśli jest tylko chęć komuś, wypomnieć komuś coś albo pokazać, a widzisz, taki jesteś, a taki świętoszek wydaje się na co dzień, to lepiej nie iść. To lepiej nie iść, bo Duch Boży w taki sposób nie działa. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. To już jest ciało, to już jest cielesność. I wiemy, że ciało nigdy nic dobrego nie potrafi zrobić, uczynić. A więc tylko jest gorycz z tego. Więc jeżeli coś widzimy, bracia i siostry, coś wiemy, Bóg nam coś pokazał, to czyńmy tak, jakbyśmy chcieli, aby z nami ktoś postąpił. Tak, jakby z Tobą ktoś postąpił. Więc w taki sam sposób. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne jest, abyśmy wzrastali w wierze, byśmy byli tymi, którzy uważnie słuchają. Słuchają tego, co Bóg chce nam powiedzieć przez swoje słowo. Psalm 123 to jest taki psalm, który pokazuje nam szczególny rodzaj wiary. 123 psalm. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Bracia i siostry, tu jest powiedziane, oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana. Bracia i siostry, my wiemy o tym, że my Pana nie widzimy w fizyczny sposób. A więc to jest szczególny rodzaj wiary. To jest takie szczególne oczekiwanie. I pokazane tu jest w tych pierwszych dwóch wierszach jest powiedziane, w jaki sposób mamy patrzeć, oczekiwać na Boga. Jak oczy sług na rękę swych panów. Sługa, a my wiemy, sługa jest całkowicie zależny od swojego Pana. Sługa nie czyni sam nic z siebie. Sługa jest po to, aby służyć. On nie może wyjść wtedy z domu, kiedy chce, kiedy ma na to ochotę, ponieważ w każdej chwili Pan może go potrzebować. A więc sługa jest całkowicie zależny od swojego Pana, całkowicie zależny na Jego utrzymaniu, na Jego wikcie. Od Niego otrzymuje wszystko. A więc to jest taka postawa uniżenia, bracia i siostry, postawa pokory, uniżenia przed Bogiem. Ponieważ czytamy o tym, że Bóg pysznym ludziom sprzeciwia się, ale pokornym łaskę daje. pokornym łaskę daje. Niektórzy ludzie mają taką roszczeniową postawę przed Bogiem. Oni żądają coś od Boga, a chcą Go zakrzyczeć, wymusić. Jeżeli jakieś dziecko chce wykrzyczeć coś. Widzieliście takie dzieci, które są niegrzeczne gdzieś tam w sklepach, na rodzicach presję wywierają? Potrafią takie maluchy manipulować nieźle. To już widać naturę człowieka, jaki jest człowiek. Malutkie dziecko, a potrafi tupać, krzyczeć, manipulować, wywierać presję. A ono widzi, że jest dużo ludzi. No, ojcu trudno odmówić. Mama kup mi, tata kup mi. I płacze, i kładzie się, i pręży. Ale mądry rodzic nigdy nie będzie słuchał takiego rozkapryszonego dziecka. I nigdy mu nie ulegnie. Ale powinien go wziąć na ręce i jak najszybciej zastosować to, co jest napisane w przypowieści Salomona. Bo kto szczędzi rózgi swojemu dziecku, Biblia mówi, wcale nie miłuje takiego. To jest tak jakby odwrotność miłości. Więc bracia i siostry, Biblia jest księgą mądrości. I ona pokazuje nam, w jaki sposób mamy również wychować swoje dzieci. Oczywiście Bóg daje nam mądrość do tego. I nie zawsze musimy stosować tą karę cielesną. Ale czasami nie ma innych możliwości. Teraz musimy być mądrzy, ponieważ w naszym kraju również są jakieś tam ponoć nowe przepisy odnośnie tego. W Szwecji jest to dawno zakazane. No ale kiedy byliśmy na obozie, byliśmy sami, ja widziałem, jak niektórzy stosują to. Chociaż w ich kraju jest to zabronione. A widziałem, jak po prostu dyscyplinowali swoje dzieci. Bracia i siostry, do pewnego momentu możemy to robić, czynić, ale we wszystkim musi być miłość. Zachowana miłość. To jest podstawą naszego działania. Nie nerwy, nie złość. Nie dlatego, że cię dziecko zdenerwowało i wstydu ci narobiło. Jeżeli taka jest motywacja, to nie mamy w ogóle po co robić. Nie mamy w ogóle, nie ma sensu wówczas dyscyplinować. Ale jeżeli jest miłość, chcesz i tobie zależy na twoim dziecku, to będziesz wychowywać go zgodnie ze Słowem Bożym. Zgodnie z Bożym Słowem. Niektórzy ludzie mają wątpliwości co do tego. To tak jakby mieli wątpliwości, że Boże Słowo się zmienia. Czasy się zmieniają. Ludzie się zmieniają. Rządy się zmieniają. Politycy się zmieniają. Prawo się może zmieniać, ale nie Boże Słowo. Nie Boże Słowo. I Słowo Boże przetrwa wszystko, bracia i siostry. To wszystko przeminie, co powoduje zamieszanie w życiu człowieka. Ale nie Słowo Pańskie. Więc my widzimy tutaj, jak oczy służebnicy na rękę swej Pani, tak oczy nasze patrzą na Pana Boga naszego. Z wiarą oczekujemy, aż Pan ujmie się za nami, aż się zmiłuje nad nami, aż wysłucha mojej modlitwy, aż dopomoże mi w mojej potrzebie, w moim problemie, w tym, w czym jestem słaby czasami, tak wołam, modlę się, oczekuję. A więc oczekuję z wiarą, z tęsknotą, jestem skoncentrowany na Bogu. To jest taki szczególny rodzaj wiary. Rozdział 11 listu do Hebrajczyków jest takim rozdziałem, który jest poświęcony wierze. I tutaj możemy czytać, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością. Pewnością, masz pewność tego, czego się spodziewamy. O tym, o czym tak naprawdę mówią obietnice Bożego Słowa. Masz pewność, że Bóg stoi za swoim Słowem. Masz absolutną pewność. Bóg jest Bogiem prawdomównym. I możemy śmiało oprzeć się na Jego Słowie, wierzyć, ufać, to znaczy puścić ster swojego życia, to znaczy zostawić Bogu. Czasami człowiek popada w taką bieganinę, gmatwaninę, bieganinę, której sam się oddaje. Powstaje jakiś mętlik w jego głowie, nie jest w stanie zapanować nad jakąś sytuacją i wówczas działa w cielesny sposób. Najwięcej wtedy jest nieporozumień, najwięcej zranień, najwięcej złych owoców. Więc, bracia i siostry, to jest taka tendencja do tego, aby trzymać ster swojego życia w swoim własnym ręku. Ale Bóg nie chce, aby tak było. Pan chce, byśmy w 100% Jemu uwierzyli, zawierzyli. Bóg może czynić coś dla swojego umiłowanego nawet we śnie, kiedy ty śpisz, kiedy nic nie możesz zrobić, nie masz na nic wpływu, bo kiedy śpisz, po prostu jesteś wyłączony jakby z obiegu. A wówczas Bóg może czynić dla ciebie i czyni, i Biblia o tym mówi w jednym z psalmów. Więc widzimy, że łaska Boża może działać niezależnie od nas. A jakże ważne jest to, byśmy my naprawdę ufali Bogu, spodziewali się Jego łaski, abyśmy wierzyli Bogu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, a więc wiara nie widzi. Nie widzi, nie ogląda, ale jest pewna. Jest pewna, że Bóg ma moc odpowiedzieć, ma moc dotrzymać swego słowa i dotrzymuje swojego słowa, stoi za swoim słowem. Czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli chcemy podobać się Bogu, bracia i siostry, to pamiętajmy o tym, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Mieć wiarę, być ufnym w Boże Słowo. Są dwa miejsca Bożego Słowa, gdzie Pan Jezus powiedział, że musimy coś zrobić odnośnie zbawienia. Po pierwsze to, że mamy na nowo się narodzić. Jeżeli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I jeszcze jest jedno słowo, gdzie Pan Jezus powiedział, że jeśli nie staniecie się jak to dziecię, które postawił pośród swoich uczniów i powiedział, jeśli nie staniecie się tacy jak to dziecię, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Dziecko w pewnym okresie swego dorastania ma taką szczególną cechę. Ono ufa, wierzy swoim rodzicom bez granic. To, co powie mama, tata, jest dla nich niepodważalne. Jest niepodważalne. Bóg chce, abyśmy zachowali tę cechę. Abyśmy nie byli w jakichś tam rzeczach niedojrzali jak dzieci, ale byśmy ufali jak dzieci, bracia i siostry. Byśmy ufali jak dzieci, wierzyli jak dzieci Bogu. Odnośnie grzechu mamy być jak niemowlęta, jak dzieci. Niewinni odnośnie grzechu, bracia i siostry. Ale jeżeli chodzi o wiarę, Bóg chce, abyśmy mieli tą ufność dziecka, abyśmy polegali na Nim, abyśmy mieli niezachwianą wiarę, że Bóg się o nas troszczy. Nie zawsze rozumiemy to, co Bóg czyni w naszym życiu. Czasami Bóg milczy, nie odpowiada. To tak jak ta niewiasta kananejska, która wołała i prosiła o pomoc. A Pan milczał, nie odpowiadał. Potem uczniowie zaczęli ją przeganiać. Chcieli ją przegonić. Nie pozwolili podejść do Jezusa. Ale ona była wytrwała. Ona była wytrwała, pomimo to, że Pan Jezus milczał. Ale przyszedł moment, kiedy Pan ujął się za nią. Czasami Bóg milczy, czasami Bóg nie odpowiada. Ale to wcale nie oznacza, że On przestał o nas myśleć. Albo nigdy nie myślmy wtedy, że przestał nas miłować, kochać. Czasami to milczenie ma swój cel. My nieraz nie widzimy, jacy jesteśmy. Nie widzimy, jak jesteśmy trudnymi dziećmi. Jak jesteśmy bardzo trudnymi, ciężkimi dziećmi do wychowania. Bo jeżeli Bóg milczy, to wtedy powstaje w nas gorycz. Powstaje w nas czasami ten owoc ciała. Człowiek zaczyna myśleć, że Bóg mnie omija, pomija, wszystkich kocha, wszystkim błogosławi. A o czym to świadczy, kiedy człowiek tak myśli? O czym to świadczy, kiedy człowiek zaczyna w taki sposób myśleć o Bogu? O Jego egoizmie. O tym, że stawia siebie jakby na pierwszym miejscu. Przecież tak niewiele chcę. Przecież tak niewiele żądam. Ty nie chciałeś mi dać nic, tak jak powiedział ten starszy syn, tak? Który pozostał w domu. Nie dałeś im nawet koźlęcia, abym mógł przygotować dla swoich przyjaciół. A wówczas ojciec powiedział: synu, wszystko to, co jest moje, jest twoje. Ale nie oznacza, że ty możesz czynić z tym, co chcesz. Jest mądrość Boża. Jest Pan Jezus Chrystus, któremu o wiele bardziej zależy na tym, abyśmy mieli wiarę, żywą wiarę, abyśmy byli podobni do Niego, byśmy byli mocni w tym wewnętrznym człowieku, niż stracili wiarę poprzez to, że coś posiadamy, coś mamy. Bo często tak jest. Bardzo często tak jest. Niestety człowiek jest takim stworzeniem. Możemy czytać o tym. To mądrość jak góra w przypowieściach Salomona. On modlił się: Panie, nie daj mi za dużo i nie daj mi za wiele, nie daj mi za mało, abym nie musiał żebrać, tak? Ale nie daj mi też za wiele, za dużo, abym nie pomyślał sobie potem, któż to jest Pan? Czasami człowiek chce polegać na tym, co ma, co posiada, na swoim bogactwie, na tym, co posiada. Czasami może być to nawet niewielkie bogactwo, a już człowieka pycha podnosi się do góry. Czasami mogą być to niewielkie rzeczy, a już po prostu serce zaczyna się zatwardzać. Więc Bóg czasami naprawdę milczy po to, żeby pokazać nam, jacy my jesteśmy. Jacy naprawdę jesteśmy. Czy nie jesteśmy czasem podobni do tych dzieci w sklepie, które rzucają się i krzyczą. Oczywiście my tak się nie będziemy zachowywać. Ale to jest ta sama postawa, ten sam duch. To jest ta sama postawa, te same motywy kierują starszym czy małym. Dokładnie to jest to samo, ta sama motywacja. Ja muszę to mieć, ja teraz to chcę. A czasami człowiek nie rozumie, że Bóg jest Bogiem, który działa przede wszystkim wychowawczo. Przede wszystkim wychowawczo. On nigdy nas nie zostawi. Nigdy nas nie porzuci i nie opuści, ale On nas wychowuje, dopuszcza trudne sytuacje do naszego życia. Pamiętam świadectwo pewnego brata z Indii, który jest teraz przywódcą sporej takiej organizacji zielonoświątkowej. Kiedy on podjął decyzję, aby naśladować Jezusa, to było równoznaczne z tym, że jest gotowy umrzeć dla Niego w każdej chwili. Taka sytuacja jest w Indiach. I podczas tego powołania on otrzymał słowo takie prorocze od Pana. Pan pokazał mu, jaką służbę będzie pełnił. Pokazał mu, jak daleko sięgnie ta służba. Objawił mu nawet to, że będzie głosił rządzącym w tym kraju. Że będzie opowiadał Ewangelię ludziom, którzy są bardzo wysoko postawieni. A zaraz potem przyszła próba. Po tym powołaniu, po tym uniesieniu, jakie miał, przyszły dni takie, których nigdy się nie spodziewał. On opowiadał, że przyszedł taki kryzys w jego życiu, że nie miał kompletnie nic, co by mógł zjeść. I to trwało przez jakieś 5 dni. I w 5. dniu, kiedy on był już naprawdę taki bardzo słaby, zaczął modlić się: Panie Jezu, Biblia mówi, że Ty jesteś wszechmogącym. A więc czy mógłbyś sprawić, abym dostał chociaż cokolwiek do jedzenia? Pan odpowiedział na jego modlitwę, ale potem zaczynał mu objawiać, dlaczego go w taki sposób testował, próbował. Ci tacy wypróbowani, zahartowani ludzie nie patrzą na okoliczności, nie są zależni od tego, czy mają, czy posiadają, czy ich ciało ma się dobrze. Tak wiele troski o swoje ciało. Aby ono było przyodziane, ciepłe, najedzone, aby ono odpoczęło we właściwym łóżku, pod właściwą kołdrą, na właściwej poduszce. To ciało musi leżeć, spoczywać. Bracia i siostry, Bóg czasami dopuszcza do bardzo trudnych sytuacji, bo ludzie wypróbowani to są ludzie nieugięci. Ludzie, którzy są wypróbowani przez ogień, przez takie doświadczenia, wypaleni, wypróbowani, tacy ludzie nie cofną się nigdy, ale oni mają Królestwo Boże przed oczyma. Przede wszystkim Królestwo Boże przed oczyma. I Pan chce, aby każdy z nas miał Królestwo Boże przed oczyma, bracia i siostry. A więc my widzimy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. I tutaj w tym 11 rozdziale jest pokazany przykład wielu mężów Bożych. Po pierwsze, chciałbym przeczytać o Noem. Wcześniej jest mowa o Henochu, ale chciejmy przeczytać o Noem. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. A więc o Noem jest powiedziany jeden krótki werset, ale ile cennych myśli jest tutaj zawartych. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. A więc Pan objawił mu, co zamierza uczynić. On objawił mu, że ta ziemia będzie osądzona. I wiemy, że Noe budował arkę przez bardzo długi okres swojego życia. Było to dzieło jego życia i to było jakby dzieło jego wiary, ponieważ on uwierzył Bogu. Był cudownie ostrzeżony przez Boga. Nie było widać żadnego zagrożenia, absolutnie nic na to nie wskazywało. Ale Noe był pewny, że Bóg to, co powiedział, on wykona, on to uczynił. Dlatego Noe buduje arkę wraz z swoją rodziną. I widzimy, przychodzi moment, przychodzi czas, kiedy arka jest gotowa. Czytamy o tym, że Noe był pełen bojaźni, kiedy budował tę arkę. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, mieć w nienawiści przewrotność, pychę. Bojaźń to jest najwyższy rodzaj szacunku, jakim jest stać wobec Boga. Mieć w nienawiści grzech, mieć w nienawiści wszelkie zło. A więc on chodził w bojaźni przed Panem. Budował arkę. I wiemy, cała rodzina schroniła się w arce. I przyszedł dzień, kiedy Pan wypełnił swoje słowo. Kiedy Bóg objawił swój niesamowity gniew. Bracia i siostry, jest powiedziane, że Noe został cudownie ostrzeżony. Również i my jesteśmy dzisiaj cudownie ostrzeżeni o tym, co Bóg zamierza uczynić. Zostaliśmy ostrzeżeni. Czy my to bagatelizujemy? Czy to się stało już dla nas sloganem? Oby tak nie było, bracia i siostry. Ponieważ Pan stoi za swoim słowem. I Bóg wykona, wypełni to słowo. Chociażby w drugim liście Piotra możemy czytać w trzecim rozdziale o tym cudownym ostrzeżeniu. To jest 10 wiersz. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpylone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany i w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. A więc, bracia i siostry, Bóg objawia nam, co ma uczynić, jaki zamiar ma wobec ziemi. Ta ziemia spłonie. Ta ziemia spłonie, dzieła ludzkie spłoną. Jest powiedziane, żywioły rozpalone stopnieją, niebiosa z trzaskiem przeminą. Wszystko to ma ulec zniszczeniu. Biblia o tym mówi w sposób bardzo wyraźny. I jest tutaj do nas ostrzeżenie, to cudowne ostrzeżenie. Umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Bez skazy oznacza bez grzechu, który gdzieś jest może ukrywany, bez nagany. Moje życie jest nienaganne. Co to znaczy? No nie znaczy, że jesteś perfekcjonistą, który wszystko czyni w sposób taki doskonały. Ale nienaganność polega na tym, że jeśli potkniesz się, to masz też i odwagę, aby wstać, aby powstać z tego potknięcia. Jeżeli trzeba kogoś przeprosić, to przeprosisz. Jeżeli trzeba podać rękę, podasz rękę. Zadośćuczynić, to zadośćuczynisz. Kiedy my to czynimy, to Pan oczyszcza nas na nowo. Pan oczyszcza nas swoją krwią i uniewinnia swoją krwią. Czyni nas na nowo doskonałymi i świętymi. To jest właściwa postawa serca, taka odpowiednia postawa serca. A więc Pan chce, byśmy byli znalezieni bez skazy, bez nagany i w pokoju Bożym. W pokoju Bożym. Pokój Boży mają ci, których umysł jest stały. To jest poleganie na Bożym Słowie, ponieważ ono jest jedyną stałą rzeczą na tym świecie. Więc kiedy karmimy swoje serce, swój umysł Bożym Słowem, Bóg daje nam swój cudowny pokój. Kiedy wierzymy, ufamy Panu, Bóg daje nam pokój. Kiedy miłujemy Jego Słowo z całego serca, czytamy o tym w psalmach, Bóg daje nam swój cudowny pokój. Pokój, który przewyższa zrozumienie ludzkie. A więc Bóg chce nam w tym wszystkim pomóc. Oczekuje czegoś od nas, życia bez skazy, bez nagany i w pokoju. Ale On daje nam łaskę do tego, abyśmy mogli to uczynić dla Niego, byśmy mogli w taki sposób żyć. Nie swoją siłą i mocą i zdolnością, ale według Słowa Bożego, wyczulonym będąc na głos Ducha Świętego. Cierpliwość Pana miejcie za ratunek. Pan jest daleko więcej cierpliwy wobec nas, niż jesteśmy w stanie to zrozumieć. A więc został Noe ostrzeżony w cudowny sposób i Pan ostrzega nas w cudowny sposób. I Arka jest jakby zapowiedzią Kościoła. Na Arce schroniła się rodzina Noego, a w Kościele chronią się Boże dzieci. Kościół jest jakby schronieniem dla Bożych dzieci. Zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, tam gdzie zostało ustanowione święto Paschy, Bóg nakazał wejść do domów, zabić baranka paschalnego i pomazać krwią nadproże i odrzwia. I wiemy, ta krew, ona symbolizowała krew Jezusa. Ten baranek wskazywał na Chrystusa, na Jezusa. I oni mieli schronić się w domach. Być w domu, nie gdzieś na zewnątrz, nie gdzieś chodzić po prostu swoimi ścieżkami i drogami, ale mieli być w domach, schronieni być w domu. To znaczy w Kościele, w jedności, żyjąc z Kościołem. To jest ten obraz, bracia i siostry. A więc Arka wskazuje nam na Kościół. Noe budował Arkę i my jesteśmy powołani do tego, by budować Boży Kościół. Pan Jezus buduje tak naprawdę. My jesteśmy Jego współpracownikami, ale jesteśmy też i czynicielami Bożej woli. Pan używa nas do różnych celów, a więc jesteśmy budowniczymi wraz z Nim. Miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pan dał nam wielkie zaufanie, abyśmy mogli służyć w Jego Kościele, służyć Jego Kościołowi, abyśmy budowali ten Kościół. Nie niszczyli go, ale budowali, abyśmy myśleli, dwa razy zastanawiali się, co ja chcę wyrazić poprzez swoją postawę, co ja chcę pokazać ludziom poprzez to, że w taki czy inny sposób wyrażam swoje poglądy, co to wniesie. Co to wniesie do tego zboru, co to wniesie do tej Arki, czy ona będzie uszczelniona przez to? Uszczelniona w taki sposób, że woda nie wedrze się do środka, czyli ten świat nie wejdzie. Czasami świat może wejść do środka. Naprawdę musimy być bardzo ostrożni, bracia i siostry, jeżeli chodzi o duchowe dzieła. Obyśmy nie pozwalali sobie na swoje własne poglądy, ale tylko na to, co mówi Boże Słowo. Byśmy na tym budowali. To jest ten pewny, prawdziwy fundament, na którym mamy budować. Więc Noe, on miał dzieło swego życia i my jesteśmy powołani, aby służyć przez całe życie Bogu. A kiedy przyjdzie dzień, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy zabrzmi ostatnia trąba, Pan nie pominie nas, nie zapomni o nas. W 11 rozdziale czytamy również, jest kolejna taka postać, bardzo dobrze znana, to jest Abraham. Czytamy o Abrahamie przez wiarę. Usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka i to niemal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Czytamy jeszcze 17 wiersz. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Więc my widzimy tutaj, przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany. Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg do niego przemówił. Możemy czytać o tym w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pan powiedział do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. A więc my widzimy tutaj, Pan przemawia do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej. Dalej możemy dowiedzieć się, że Abraham miał służbę, był bardzo zamożnym człowiekiem. Miał służbę, miał wiele bogactw. I kiedy Abraham wybrał się w drogę, tak jak Bóg do niego powiedział, rozkazał mu to, zabrał ze sobą swojego krewnego Lota. I czytamy właśnie, tu jest powiedziane, Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. A więc widzimy 75 lat. Dla kogoś takiego nawet przeprowadzka w tym samym mieście nie jest łatwą rzeczą. Dla 75-latka przeprowadzić się z jednego miejsca na drugie miejsce, nawet w tym samym mieście, to wcale nie jest proste takie, łatwe. A co dopiero, gdy miałby opuścić miasto i szukać gdzieś miejsca w drugim mieście, nie wiedząc, dokąd idzie. To jest niesamowite. Jak niesamowicie mocną wiarę miał Abraham. Jak niesamowicie polegał i wierzył w Boga, który jemu się objawił. Abraham usłyszał: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego. Co to oznacza dzisiaj dla nas? Oczywiście my nie będziemy szukać jakiejś innej miejscowości, ale wyjść z ziemi swojej i od rodziny swojej to oznacza, że te więzy rodzinne, więzy krwi nie są dla mnie aż tak istotne jak więzy, które łączą mnie teraz z Bogiem. Jeżeli tutaj w tym my chybiamy, bracia i siostry, to Pan Jezus powiedział, że nie jest godzien mnie ten, który mnie naśladuje, który idzie za mną. Jeżeli wyżej stawiasz ojca, matkę, żonę, córkę, brata, syna, kogokolwiek, wyżej niż Chrystusa, nie jesteś mnie godzien. Tak Pan powiedział. A więc to jest taka zasada niesamowita, że jeżeli kochamy Pana ponad wszystko, On jest na pierwszym miejscu, to na pewno będziesz najlepszą żoną, najlepszą matką, najlepszym synem, najlepszą córką, bo Chrystus do tego nas zobowiązuje, aby czcić rodziców, aby być posłusznym, aby opiekować się swoimi dziećmi. A więc zwróćmy uwagę, co tak naprawdę każe nam uczynić nasz Pan. Więc kiedy stawiamy Go na pierwszym miejscu, oznacza to, że Jego plany dla nas są najważniejsze. To, co On nam mówi, jest najważniejsze. A więc to jest ten moment wszczepienia w ten szlachetny krzew. Ale zanim nastąpi to wszczepienie, to jest moment też i oderwania. To też jest bolesne. Oderwania od tego, z czym byłem związany. I dopiero potem następuje to wszczepienie i odżywianie się zupełnie innym pokarmem, innym sokiem. W ten szlachetny krzew, którym jest Jezus Chrystus i Jego rodzina. Więc bracia i siostry, jakże to ważne jest, abyśmy potrafili w swoim sercu być posłusznym dla głosu Bożego. Więc widzimy, to jest obietnica, wyjdź z ziemi swojej, uczyń to najpierw, pozostaw coś za sobą, a dopiero potem jest obietnica, będę Ci błogosławił. Niektórzy ludzie mówią, nie mam błogosławieństwa, nie widzę błogosławieństwa. Ale czy uczyniłeś to, co Bóg nakazał w tym pierwszym wersecie? Czy opuściłeś ten swój dom rodzinny, w tym oczywiście w duchowym znaczeniu? Czy rozerwałeś te więzy, które cię trzymały? Oznacza to, czy po prostu dla ciebie jakieś rytuały twojego domu, zwyczaje, to, że po prostu robicie, czynicie coś, co nawet nie jest zgodne z Bożym Słowem, czy potrafisz się temu sprzeciwić? Są różnego rodzaju zwyczaje. Różne zwyczaje. Na przykład jest taki zwyczaj, że gdzieś tam, powiedzmy na tych terenach, ludzie obchodzą tak zwane imieniny, zapraszają się i powiedzmy piją czyjeś zdrowie. Podnosisz kieliszek do góry i to jest toast i ktoś ci powie, ty nie musisz pić, ty tylko trzymaj ten kieliszek i tylko zamucz swoje usta. Ale tak naprawdę co to znaczy, że ty pijesz czyjeś zdrowie? To jest okultyzm, to są czary. Jak ja mogę pić alkohol za to, żeby ktoś był zdrowy? Jak ja mogę pić jakiś trunek alkoholowy i myśleć, że to ma wpływ na pomyślność czyjąś? Że to są bzdury. To jest po prostu jak czary. To są czary, to są zabobony wręcz. Ale jeśli ja modlę się o czyjeś zdrowie, modlę się o pomyślność, modlę się o Boże błogosławieństwo, nie piję, ale modlę się, to ma to wpływ. I to jest prawdziwe. A więc mogą mieć do ciebie jakieś pretensje. Dlaczego ty z nimi tak nie robisz? Dlaczego nie postępujesz? I wtedy trzeba powiedzieć, kim jestem. Nie po to, żeby się kłócić i wytknąć komuś, bo jeżeli to mamy robić, jeżeli mamy komuś coś wytykać, to lepiej się nie odzywać. Jeżeli coś, taka rozmowa ma poprowadzić do kłótni, do tego, kto ma rację, to wiedzmy o tym, że rację ma zawsze Bóg. A On mówi, że ten owoc w pokoju zasiany, to jest ten błogosławiona rzecz, żeby być tymi, którzy pokój czynią. Mamy pokój czynić, bracia i siostry, nie kłócić się. Więc jeśli nasza rozmowa przybiera niewłaściwy obrót, lepiej skończyć rozmawiać. Lepiej nie ciągnąć tego. Przyjdzie czas, kiedy wyjaśnisz. Przyjdzie czas, kiedy zapytają. Może jeszcze raz będziesz się modlił o to i Bóg da ci taką możliwość. Więc jakże ważne jest, aby zerwać z takimi różnymi zwyczajami, jakimiś nawykami grzesznymi, zwyczajami, których tak naprawdę w Biblii nie znajdujemy, a one są jakby grzeszne, są przeszkodą. Więc tu widzimy, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej. To jest ta pierwsza rzecz, ten pierwszy krok. A dopiero Bóg coś ma uczynić. Jeśli On zobaczy, że ty to zrobiłeś, zrobiłaś, zerwałeś ze starym życiem, to Bóg pobłogosławi. Tak jak pobłogosławił w cudowny sposób Abrahama. Wiemy, że Abraham usłuchał Boga. Abraham usłuchał Boga mimo swojego podeszłego wieku. Miał 75 lat. Jest powiedziane, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo. On wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. To tak, jakby Bóg powiedział do ciebie, wyjdź, a ja dalej cię pouczę o drodze. Wyjdź, a ja będę z tobą i będę cię prowadził. Pierwsze pytanie to, Panie, gdzie? Wyjdź, ale gdzie? Gdzie ja mam je iść? Dokąd mam iść? Pokaż mi cel. Ale tutaj Abraham nie znał jeszcze celu, ale znał głos Boży. Znał Boga. I to jest bardzo ważne, abyśmy polegali na Bogu. Abyśmy polegali na Jego Słowie. Słuchali Jego głosu. Abraham usłuchał. I to jest przykład wiary. Bracia i siostry, więc wiara, ona jest jakby połączona z tym, co dzisiaj już mogliśmy słyszeć, aby składać swoje ciała w ofierze Bogu. Bo jeśli ja wierzę Bogu naprawdę, to ja oddaję Mu do dyspozycji swoje ciało. jeśli ja naprawdę polegam na Bogu, ufam Bogu, to już nie ja będę decydował o sobie, ale Bóg będzie decydował o mnie. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. I wiemy, że Bóg niesamowicie błogosławił Abrahama, także był najzamożniejszym człowiekiem wschodu. Abraham był bardzo bogatym człowiekiem, ale zwróćmy uwagę, czy on polegał na tym bogactwie. Często ludzie mówią, och, tak się podpierają niektóre osoby. No, Abraham był najbogatszy, więc to nie ma, no oczywiście nie ma nic złego w bogactwie, oczywiście nie ma nic złego, ale jakie są motywy? Co mną kieruje? Czy ja naprawdę chcę słuchać głosu Bożego jak Abraham? Czy dam się poprowadzić tam, gdzie on, Bóg mnie prowadzi? I wtedy jakby produkt uboczny, można powiedzieć, jest to bogactwo, Pan przydał mu. O, tak było w życiu Abrahama. Tak było. Tak było również, jeżeli chodzi o Lota. On też był bardzo zamożny. Ale zwróćmy uwagę, na czym polegał Abraham. Wcale nie polegał na swoim bogactwie. Wcale nie to było dla niego najważniejsze. 10 wiersz mówi nam o tym. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Oczekiwał bowiem miasta. I tutaj czytamy, że Bóg przygotował dla nich miasto, 16 wiersz. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. To miasto jest opisane w objawieniu świętego Jana. To miasto, które Bóg przygotował dla swoich pielgrzymów, dla tych, którzy posłuchali Go. Dla tych, którzy chcą iść za Nim. A więc dla Abrahama nie to bogactwo było celem. To nie było dla niego żadnym celem. On je miał, on je posiadał. Ale na co inne oczekiwał? Nie, żeby wzrastały mu konta bankowe, ale on oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Bracia i siostry, to jest ten przykład wiary Abrahama. Niezwykły przykład wiary Abrahama. Czytamy, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale jest opisana ta próba, kiedy to Pan wystawił Abrahama wiarę na próbę i nakazał mu ofiarować swojego syna Izaaka. I wiemy, że Abraham uczynił dokładnie tak, jak Bóg mu powiedział. Zabrał swojego syna w tę podróż. I szedł w to skazane miejsce i w pewnym momencie nakazał tym, którzy im towarzyszyli, sługom, aby opuścili ich, aby odeszli i zaczekali na nich. I wypowiedział takie słowa, że my pójdziemy tam już dalej sami, a kiedy się pomodlimy, to przyjdziemy do was. Kiedy się pomodlimy, to przyjdziemy do was. A przecież Abraham miał świadomość, że miał ofiarować Izaaka, że miał go zabić, położyć go na ołtarzu. Ciekawą rzeczą jest, że Izaak wówczas był pełnoletnim mężczyzną, mocnym, silnym. I to też jest niezwykłe, niesamowite, ponieważ ta historia pokazuje nam na coś bardzo ważnego, na najważniejsze wydarzenie, które miało miejsce w dziejach ludzkości. To jest to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. Ojciec ofiarował swojego syna. I Abram ofiarował swojego syna, zdecydował się na to, aby ofiarować swojego syna. I ciekawą rzeczą jest to, że Izaak nie walczył ze swoim ojcem, nie uciekał z tego miejsca ołtarza, nie uciekał, ale pozwolił się związać. To jest również jakby proroczy obraz tego, co Jezus uczynił dla nas na Golgocie, bracia i siostry. To jest niezwykła historia. I tutaj jest powiedziane, że czytamy 17. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. Ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. A więc on wierzył i polegał na Bogu, że jeżeli nawet ofiaruje swojego syna, to Pan ma moc wzbudzić go. To Pan ma moc ożywić go na nowo. Ale oczywiście my wiemy, że Bóg nigdy nie nakazywał czynić takich rzeczy, takich rytuałów. Nigdy to nie było w zakonie. Nigdy to nie było w naturze Pana. To była tylko próba, to było tylko pewne doświadczenie, które przeprowadził jedynie na jednym człowieku, na Abrahamie, który został nazwany ojcem wiary. A więc to było jeden jedyny raz, gdzie Bóg jedynie wypróbował człowieka, który został jakby ojcem wiary. To jest niesamowita historia, jakże niezwykła wiara, jaka wielka ufność, jakże wielka miłość w stosunku do Boga, bracia i siostry. Czy wierzymy dzisiaj, czy ufamy dzisiaj, czy jesteśmy podobni do Abrahama, czy zostawiliśmy już ten swój dom rodzinny, czy pozwoliliśmy na to, aby te więzy zostały rozerwane, te duchowe więzy oczywiście. To, co nas niewoli, trzyma w tych nawykach, zwyczajach jakichś, powiedzmy, one są niebiblijne, są grzeszne nawyki, a ty boisz się, nie wiesz, jak masz postąpić. Bóg da siłę, da moc, da odwagę swoim dzieciom. On dodaje nam wiary, daje nam tego męstwa Chrystusowego, bracia i siostry, abyśmy mogli opowiedzieć się zawsze po stronie prawdy. Przez wiarę zbudował Noe cudownie ostrzeżony arkę. Bracia i siostry, jesteśmy powołani do wykonywania woli Bożej. W jaki sposób ją wykonujemy? Każdy z nas ma jakieś zadanie, każdy z nas do jakiegoś dzieła został przeznaczony. Każdy jeden z nas jest zawarty w Bożym planie. Czy jesteśmy wierni w małym? Czy jesteśmy wierni w tym, bracia i siostry? Czy wiernie modlisz się nadal? Czy jesteś tym, który trwa w modlitwie? A jakże to jest ważne, abyśmy polegali na naszym Bogu. Pamiętajmy, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Kiedyś uczniowie nie potrafili wygonić demona i Pan powiedział, że dla niedowiarstwa waszego tak się stało, ale również powiedział im, co wzmacnia wiarę. Powiedział, ten rodzaj nie wychodzi jak tylko przez post i modlitwę. To jest ten duchowy oręż. Modlitwa, post, czytanie słowa. Słowo Boże jest jakby paliwem, pokarmem dla naszej wiary. Słowo Boże, bracia i siostry, ono podtrzymuje ten ogień w naszym sercu. Tą pierwszą miłość w naszym sercu. Obyśmy zawsze ufali Bogu. Obyśmy byli jak Dawid, który walczył z Goliatem. On przez wiarę patrzył na Pana i przez wiarę zwyciężył. Bóg powołał nas do zwycięstw, bracia i siostry, nie do klęski. Nie do tego, żeby wróg oglądał twoje plecy, jak uciekasz. Ale Bóg powołał nas do zwycięstw. Zwyciężamy przez wiarę. Powstańmy.